Ogrodowe sprawy, odcinek pierwszy. Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Ogrodowe sprawy. Nazywam się Milena Pruś i od 10 lat piszę dla Was artykuły, wrzucam zdjęcia i filmy na Facebooka o roślinach i różnych wskazówkach ogrodniczych. Zaprosiłam do rozmowy moją mamę Natalię.
Dzień dobry.
Z którą od wielu lat prowadzę nasze dwa ogrody, o których możecie przeczytać na Facebooku i blogu pod tym samym tytułem. Dziś jesteśmy w samym sercu Ogrodu Botanicznego w Krakowie i rozmawiamy o trawach ozdobnych. O tym, jakie są najpiękniejsze, przedstawimy odmiany, jakie rosną u nas i podpowiemy, jakie warunki trzeba zapewnić trawom, by zdobiły nasze ogrody, balkony i tarasy. Opowiemy też, jaką tajną funkcję spełnia w naszym ogrodzie jedna z traw ozdobnych. Zapraszamy więc do posłuchania. Nasza przygoda z trawami ozdobnymi rozpoczęła się wiele, wiele lat temu, kiedy otrzymałyśmy trawy od mojej siostry, która namiętnie kupowała je przy zakładaniu swojego nowego ogrodu i kupiła w internecie kilka, jak nie znając ją, kilkanaście odmian, bo przecież ona musi mieć wszystkiego bardzo dużo i bardzo musi mieć różnorodnie. Mamo, pamiętasz, jak to było? Ile ona kupiła i gdzie obsadziła?
No, pierwsze obsadzenia to były w koło basenu, ponieważ dzieci były małe i obsadziła sobie ogromny basen dookoła z trzech stron trawami. Chodziło o to, żeby było trochę cienia dla dzieci w wodzie podczas upalnych dni.
No ile, żeby stworzyć namiastkę takie
jeziora, jeziorka, tak, tak, takiego jeziorka.
No, trawy są świetne do tego.
Fajnie szumią.
No tak, fajnie szumią, falują, wprowadzają ruch w ogrodzie, są mało wymagające, bo w zasadzie zadowalają się każdą glebą. Jedyne, co musimy pamiętać, sadząc trawy, to to, żeby zrobić im drenaż. Bo trawy zazwyczaj wypadają nam w ogrodzie ze względu na zamakanie w czasie zimy. Jeżeli posadzimy trawy w ciężką, taką mokrą glebę i nie zapewnimy im odpływu wody, czyli na przykład kiedy topnieje śnieg, czy tworzą się takie zastoiny po długotrwałych opadach, to wtedy trawy potrafią
wymakać i wymarzać.
Wymarzać w zimie i wygniwać
od środka.
Na przedwiośniu.
Tak.
I dzieje się to od środka, tak. I wtedy mamy taki trawny obwarzanek. Czyli środek musimy wyskubywać. Źle to wygląda. No i co? No i wtedy zazwyczaj jedynym wyjściem, żeby to sensownie wyglądało i prezentowało się, jest wykopać taką trawę i podzielić. Dzielimy ją i rozsadzamy. A kiedy dzielimy trawy?
Trawy dzielimy na wiosnę. Wtedy, kiedy już widać, że one nie wymarzły, kiedy puszczają młode, zielone listki.
Tak.
A na wypadanie, na wymarzanie trawy też jest sposób, ale o tym powiemy trochę później.
Ojej, ale to zasiałaś tajemnicę.
A no może dobrze, po kolei.
No to po kolei. Czyli trawy są to rośliny mało wymagające. Mamy do wyboru bardzo wiele gatunków, odmian, do wyboru do koloru. Na gleby bardziej żyzne, mniej żyzne, bardziej zwięzłe, bardziej piaszczyste, czyli trawy takie wydmowe. Mamy do wyboru trawy niziuteńkie, które świetnie komponują się jak na obwódkach. Trawy, które super rozrastają się podziemnymi rozłogami, więc nadają się na rośliny okrywowe. Mamy trawy, które świetnie prezentują się na rabatach wśród innych bylin, czyli takie średniej wysokości do 60 cm. Mamy wyższe i tutaj zaczynają się w zasadzie miskanty, bo miskanty zazwyczaj od 80 cm wzwyż, prawda?
Tak.
Aż do miskanta, największego, który nazywany jest polskim bambusem, czyli miskanta giganteusa, który osiąga u nas w ogrodzie ponad 300...
Ponad 300 centymetrów.
Tak, ponad 300, dokładnie. U nas w ogrodzie ten miskant ma szczególną funkcję. Jest posadzony tylko i wyłącznie, był posadzony tylko i wyłącznie po to, żeby zakryć nasze sznurki na pranie. Żeby ładnie zakrywał i żeby nie było widać tych wszystkich spinaczy, bielizny. Sprawdza się w tym świetnie.
Zdaje egzamin. Jest coraz większy coraz szerszy.
Tak, przyrasta.
I fantastyczny.
Przyrasta, ale nie rozrasta się rozłogami, tak? Przyrasta tak jak bylina dookoła. Tylko zastanawiam się, co będzie, jeżeli będziemy musiały go już podzielić. Czyli ująć po obwodzie. Najlepiej byłoby. Chyba trzeba będzie jakąś ekipę zatrudnić specjalną.
Tak, ponieważ jest to bardzo trudne.
Bo trawy generalnie musimy powiedzieć, że można je dzielić od takich, które bardzo prosto dzielić, do takich, które wymagają użycia bardzo drastycznych narzędzi. Tak? Bo na przykład taką kostrzewę siną, niziutką trawkę, która ma źdźbła w kolorze zielono-niebieskim, którą miałyśmy w ogrodzie przez parę dobrych lat, podzielimy nawet ręcznie, bez użycia żadnych narzędzi.
Rozerwie się korzenie.
Tak. Czy taką tużycę ptasie łapki, którą mamy w ogrodzie no już chyba z 10 lat
tak,
i nic kompletnie z nią nie robimy, prawda?
Piękną obwódkę tworzy.
Tym bardziej piękną, że w takim ciemnym zakątku, tak? Bo mamy ją posadzoną, to jest taka niska trawka, dorasta chyba do 15 cm. Bardzo wdzięczna, kompletnie bezproblemowa, nie dostaje żadnych nawozów i poza podlewaniem w upalne miesiące wakacyjne, to nie zapewniamy jej nic. Nie wymaga żadnego cięcia, na wiosnę wystarczy, że tylko ręcznie wyskubiemy te źdźbła.
Suche źdźbła.
Tak, przemarzły delikatnie, czy się połamały, czy w jakikolwiek sposób uszkodził je na przykład pies. Odbija, wypuszcza nowe źdźbła od początku wiosny i ma tą zaletę, że nie trzeba w ogóle jej przycinać kwiatostanów, bo ona kwitnie, to znaczy no, na pewno są ludzie, którzy doceniają i ja też kwiaty za to, że trawy za to, że kwitną, ale na taką obwódkę świetnie nadaje się właśnie trawa, która kwitnie bardzo niepozornie. Ona jak
i bardzo wcześnie. Tak. Od razu z źdźbłami
kwitnie. Ona jak kwitnie, to nawet tego nie widać, że kwitnie. Więc co za tym idzie, nie trzeba przycinać jej tych kwiatów, kwiatostanów. Pięknie rozjaśnia, tak jak powiedziałam, ciemny zakątek, ponieważ u nas tworzy obwódkę na rabacie z cisami, które mają ciemnozielone igły. Więc cisy tworzą ciemną ścianę, natomiast dołem jest ta tużyca ptasie łapki, której źdźbła, bo jeszcze nie powiedziałyśmy, są zielono-białe. Pięknie to odbija od tej właśnie ciemnej zieleni. Pięknie wygląda. No i ona nie przyrasta jakoś szaleńczo, prawda? My czekamy, jest u nas, tak jak powiedziałam, około 10 lat. I co prawda rozmnażałyśmy ją z jednego egzemplarza. Dzisiaj mamy może z 15, tak?
Tak, tak.
Tak, no ale to po 10 latach i to są,
i są
takie
dosyć ładne już kępki. Takie.
Kępki nie jakieś ogromne. Może takie 15 na 15 centymetrów.
Tak? No to może dalej o tym dzieleniu, bo to jest najłatwiejsze dzielenie.
No więc mamy takie trawy właśnie niziutkie, które łatwo jest dzielić. Mamy też takie trawy, które
wyższe,
które trudniej się dzieli. No i potrzebujemy do tego już jakieś łopatki czy szpadla. Mam tutaj na myśli rozplenicę japońską na przykład, która nie dorasta chyba wyżej niż 60 cm, prawda?
Tak, bardzo ładnie się rozrasta.
Bardzo ładnie, kępki jest to taka tworzy. Kaskadowa trawa.
Tak, przewiesza się
na wszystkie strony, kwitnie takimi kwiatostanami w kształcie kolb. Takie podłużne bazie, mają. Takie. Tak, bazie. No w zasadzie poza wodą też nie potrzebuje niczego od nas. Rośnie, no mamy dobrą glebę w ogrodzie, tak? Mamy czarnoziem. Na zimę tylko ją zabezpieczamy, żeby właśnie nie dostawała się woda
do
jej karpy, tak? I w zasadzie nic więcej z nią nie robimy. Ją się dzieli średnio łatwo, ale raczej łatwo. Następna grupa traw. Idziemy tutaj w stronę traw, które trudniej się już dzieli.
I są wyższe już.
I są wyższe, no to jest automatycznie. To są miskanty chińskie. Miskanty chińskie u nas w ogrodzie osiągają bardzo różne wysokości, no bo mamy różne odmiany. Przede wszystkim miskant, który jako pierwszy zawojował nasz ogród, to miskant Zebrinus. Pamiętasz go?
Tak, pamiętam.
No i co? Co się z nim stało? Bo ja nie pamiętam, co się z nim stało. Aha, pamiętam. A tak, no to od początku. Dostałam go od siostry. Miał liście ciemnozielone z żółtymi poprzecznymi paskami. Poprzecznymi, nie wzdłuż, bo miskanty często mają wzdłuż paski na liściach. On ma poprzeczne. Poprzeczne żółte. Jego liście są stosunkowo twarde. I ja pamiętam, że ja się go pozbyłam w pewnym momencie, bo za każdym razem, jak coś przy nim robiłam, to on mnie kaleczył. Tak, kaleczył mnie. Później miałam małe dziecko, więc stwierdziłam, że no, nie jest zbyt to bezpieczna roślina i się go pozbyłam. Następny miskant w naszym ogrodzie to był miskant Gracilimus.
Tak.
Ja nie wyobrażam sobie bez niego ogrodu. Mam go w dwóch ogrodach, zarówno tutaj pod Krakowem, w przydomowym ogrodzie, w którym jestem codziennie, i w letnisku, czyli ogrodzie takim leśnym, w którym jesteśmy raz na czas. Głównie
w okresie letnim.
Tak. I Gracilimus, muszę przyznać, że całkiem fajnie przyrasta. Nie rozchodzi się rozłogami. Ma taki kolor ciemnej zieleni. Dorasta do 150, tak?
Do 150.
Nie jest większy. I jego zaletą lub wadą, zależy jak na to patrzeć, jest to, że nie zdąża w polskim klimacie zakwitnąć. Raz mu się chyba zdarzyło.
Jeżeli wcześniej przyjdzie jesień i przymrozki, to nie zdąży zakwitnąć. Całe te pączki zostają jeszcze w łodydze.
Nie jesień, jeżeli wcześniej przyjdzie zima.
To znaczy zimna jesień, taka z przymrozkiem, to wtedy one nie zakwitną. Jeżeli jest sucho, ciepło, tak jak w tym roku.
No i jesień się przedłuża.
To kwitnie pięknie.
Ale teraz się chyba tylko zdarzyło.
W zeszłym roku kwitł.
No i on kwitnie na taki jasnobrązowy kolor.
Taki błyszczący.
Tak, piękny ma kwiatostany. Ale ja jednak kocham go za jego pędy, za jego pokrój, za to, że liście ma takie zwiewne, miękkie, delikatne w dotyku. Pięknie się tak przewiesza fontannowo na wszystkie strony. I pamiętam, że najpierw miałyśmy jeden egzemplarz. Później, jak przyrósł, to go, ale już tak porządnie przyrósł, chyba miał z metr w obwodzie.
Albo i więcej.
To go podzieliłyśmy i zrobiłyśmy sobie z niego taki rząd. Jak odnowiłyśmy taras, zrobiłyśmy betonową palisadkę, taką stabilną, to wtedy wzdłuż tej palisadki posadziłyśmy Gracilimusa, tak nieco cofniętego, a z przodu usadziłyśmy mu hosty, pamiętam. I właśnie te hosty koniecznie musiały być o liściach zielono-białych, bo na tle tego zielonego Gracilimusa pięknie to właśnie kontrastowało. No i muszę przyznać, że furorę robiły zdjęcia tarasu tak. z tymi gratilimusami i z tymi hostami. Cudownie się siedziało, tak?
A zanim hosty puściły, mamy wsadzone białe tulipany.
No tak,
białe,
ale gratilimusa wtedy tulipany. Nie ma. A później przejmuje pałeczkę właśnie ten gratilimus.
Tak.
Ja pamiętam, że wtedy jak się siedziało na tarasie, to pięknie szumiało. Szumiały jego pędy.
Kołysze się pięknie.
Tak, kołysał się, wprowadzał taki ruch. No, jest to takie zjawisko, którego nic innego w ogrodzie nie... No może bambusy, nie wiem. Ale bambusów nie mamy. Natomiast tylko trawy, jak do tej pory... wprowadzały taki właśnie szum, taki bardzo relaksujący ruch. Prawda?
Tak.
No. Także ogród bez traw ozdobnych, no to taki ogród nie do końca, moim zdaniem. Jakie jeszcze miałyśmy, czy wciąż mamy miskanty? Oprócz zebrinusa, oprócz gracilimusa, musimy chyba wspomnieć naszego miskanta, który teraz właśnie kwitnie. Rod Silber, ten, którego związałaś ostatnio.
Bo tak, bo po deszczu zaczął się rozchylać i tak. na trawnik pokładać, że tak no. powiem.
Miałyśmy ponad tydzień takiego deszczu dosyć mocnego z wiatrem i zaczął się pokładać. On już wtedy kwitł, więc był wyższy, więc tym bardziej był podatny na jakieś przewracanie się. Teraz jest spleciony i bardzo ładnie się prezentuje na tej rabacie. Kwitną obok niego jeszcze jeżówki, dołem gaillardia, jakieś tam ostatnie kosmosy, no i on. A obok niego rośnie jeszcze nasz, jak to mówimy, biały miskant. Mamy miskanta chińskiego w odmianie variegatus, który... pamiętam, że no też jak około 10 lat temu kupiłam go, kompletnie nie wiedząc nic o tej trawie. Kupiłam go i od tej pory nie ma żadnych problemów z nim. Przyrastał fajnie, teraz jest mniejszy, bo jest podzielony, tak? Ale...
jest najjaśniejszy ze wszystkich
traw. No jest najjaśniejszy, zdecydowanie, tak. Idealny na jakieś ciemne tło. Jego liść... w zasadzie ma więcej białego niż zielonego koloru. I to właśnie czyni z niego taką wyjątkową trawę. Liście ma też stosunkowo szersze niż na przykład gracilimus, tak? Czy inny miskant, na przykład Morning Light, który ma jeszcze delikatniejsze liście. Ten ma takie szersze, ale nie tak szerokie jak nasz największy miskant, który właśnie pełni funkcję zasłony naszych sznurków z praniem. Jest to miskant, który ma najszersze liście. Co roku zakwita, udaje mu się, jak na razie. Ale ja najbardziej lubię, kiedy przebarwiają mu się liście.
On w tej chwili się przebarwia.
Tak, teraz już zaczął się przebarwiać. Tak. No jest fajna pogoda. Teraz już jest słońce. Jest ciepło i widać, że już się zaczyna przebarwiać. Przebarwia się na taki...
najpierw słomkowy, a później przechodzi to w takie brązowo-czerwone.
Aż do takich prawie różowych czasem.
Tak,
takie, tak. No wiele ma tych odcieni.
No bo to wszystko zależy, w którym miejscu pada słońce na niego. I raz jest bardziej czerwony, raz jest bardziej żółty.
Tak, ale ja myślę, że bardziej zależy to chyba od pogody. Bo gdybyśmy mieli deszczową jakąś pogodę, no to chyba marnie by się przebarwił. A tak, jak jest taka słoneczna, ciepła, sucha jesień, to on właśnie wtedy najlepiej się przebarwia. No ale co?
No miskant? To jeszcze powiemy, że jest to najtrudniejsza trawa do podziału. Śmiejemy się, bo to jest bardzo trudne.
Boimy się jej. Zabrać się za nią.
Ponieważ kiedyś próbowałam odciąć kawałek. Miałam komuś prezentować. W żaden sposób ani, ani szpadlem, ani nożem.
Nożem.
Ani nożem. Po prostu pomagałam sobie takim tasakiem i też nie dało rady. Także podejrzewam, że to trzeba jakiegoś rzeczywiście ciężkiego chyba sprzętu, jeżeli to jest duża już taka karpa.
No nasza jest już bardzo duża. Bardzo duża jest ta roślina. W obwodzie ma chyba, nie wiem, na pewno ze 3 metry. Jak nie więcej.
I no, przyrasta.
Dlatego, że ona jest już długo u nas. To nie jest tak, że ten miskant szaleńczo rozchodzi się po ogrodzie, że puszcza jakieś rozłogi. Nie. On po prostu tak przyrasta systematycznie z roku na rok po obwodzie. Widziałam ostatnio, jak ktoś planował zasadzić żywopłot z tego miskanta. No bo on rzeczywiście, jak ktoś chce od ulicy na przykład się odgrodzić i posadzi go w rzędzie, on może spełniać taką funkcję, może być żywopłotem jak najbardziej. No tylko trzeba się liczyć z tym, że miskanty puszczają późno, czyli nie jest to zimozielony żywopłot. No może się okazać, że jak się nie przygotuje dobrze tego miejsca, to nieco się poszerzy żywopłot, tak? Z czasem. I może wyjść nawet pod ogrodzeniem. Nawet z betonową podmurówką pod przęsłami, prawda? Bo on sobie pójdzie pod spodem. I właśnie widziałam, jak ktoś wykopał taki rów głęboki, taki prostokątny i wyłożył folią, żeby właśnie trzymać w ryzach tego miskanta. Jestem ciekawa, czy to się uda. Ja sadząc go już wiedziałam, że to jest mocna roślina i mogłam go niby posadzić w jakimś dużym pojemniku, ale po pierwsze nie miałam takiego dużego pojemnika. Po drugie, nie lubię męczyć roślin. W mojej świadomości to było po prostu skazać go w pewnym momencie na męczarnię, że roślina chce się rozrastać, a nie może. Stwierdziłam, że po prostu jak się będzie za bardzo rozrastał, to będę go właśnie odcinać i komuś prezentować.
Oprócz tego u nas rośnie w trawie, dookoła jest trawa. Więc wszystko, co niepotrzebne, młode, od razu jest skoszone i dlatego tak bardzo nie rozchodzi się.
No tak, to też jest sposób. U nas właśnie rośnie jako soliter. Na szczęście nie został posadzony wtedy w rabacie, no bo już nie byłoby tak prosto. U nas rośnie w trawniku i rzeczywiście obkaszany jest dookoła.
I zdaje to egzamin. No.
Mhm. Tak.
No to jeszcze następne trawki ulubione.
Następne trawki, jakie miałyśmy w ogrodzie, to była na przykład palczatka miotlasta Blue Heaven. Pięknie się przebarwia na jesieni. Jest to taka trawka średnio wysoka. Niewielkie wymagania. Przeciętna gleba jej wystarczy w zasadzie do tego, żeby nie zamierała, żeby się rozrastała. No jak większość traw, późno zaczyna wzrost, ale ona naprawdę...
Piękna jest na jesień.
Piękna. Zaczyna tak gdzieś na przełomie kwietnia-maja, zależy jaka jest pogoda. A piękna jest, ponieważ ma ulistnienie niebiesko... purpurowo-pomarańczowe, nawet z takimi fioletowymi akcentami. Taka tak, jest wielokolorowa. Kwitnie w sierpniu, ale no coś za coś. Jest to trawa, która jest dekoracyjna z liści, więc kwitnienie jest mniej dekoracyjne niż liście. Tak jak powiedziałam, jest łatwa w uprawie. Wystarczy jej tylko zapewnić glebę przepuszczalną, no czyli taką jak większość traw. Dzięki temu, że nie jest taka wysoka, świetnie się sprawdzi w ogrodach skalnych czy naturalistycznych. Może być też wkomponowywana, tak jak rozplenica japońska, w rabaty. No i co najważniejsze, jest tak jak miskanty, całkowicie mrozoodporna. Bo oczywiście, jak teraz się wybierzemy do różnych centrów ogrodniczych czy szkółek, no to mamy do wyboru bardzo wiele traw. Ale niektóre są jednoroczne, niektóre są takie wycudowane, że więcej będziemy musieli biegać przy tych trawach, niż mieć z nich pożytku. To teraz może, skoro dotarliśmy do tego, że trawy niektóre są problematyczne, to powiedzmy o trawach, które u nas z różnych powodów musiały opuścić ogród. Albo zrobiły to same, albo zostały wyprowadzone, tak? Mam tutaj na myśli tego zebrinusa, który miał sztywne liście, ranił mi ręce, no i obawiałam się o małe dziecko, że po prostu jak oczy, złapię, tak. to sobie potnie rączki, więc jego wyprowadziłam z ogrodu. Następna trawa, takie niepowodzenie, to nasza imperata cylindryczna Red Baron. Pamiętasz, ile lat stała? Miała zapewnioną dobrą glebę.
No, nie chciała.
Dobre stanowisko słoneczne. Miała wszystko, czego potrzebowała, żeby nas cieszyć, żeby się rozrastać.
A mimo wszystko nie przyrastała.
Nie przyrastała.
Jaka była wsadzona, taka była.
Tak, nie przyrastała, ale też nie zamierała. Po prostu stała w miejscu. Tak? Stała w miejscu, ale kiedy zapytałam o ocenę różnych ludzi, którzy mają ogrody, którzy się pasjonują ogrodnictwem, jak zapytałam ich o tą trawę, to wiele osób miało dokładnie takie same doświadczenia jak my z tą trawą. Więc, no nie wiem, są ogrody, w których ona cudownie rośnie, a są ogrody, w których po prostu stoi. Następną trawą, którą kiedyś kupiłam i bardzo jej dogadzałam, to jest trawa Hakonechloa macra. Kupiłam odmianę tą zwykłą o liściach zielonych i kupiłam odmianę All Gold o liściach żółtych. Jest to trawa średniej wysokości. Przewiesza się tak pięknie fontannowo. Może być sadzona przy jakichś takich na skalniakach, przy krawędziach, tak żeby jej liście zwieszały się z góry na dół. Wtedy pięknie wygląda. Jest też jej odmiana Naomi. Taka bardzo ciekawa, ponieważ najpierw ma liście żółte, później na te liście wchodzi taki kolor jasno-różowy, by im bliżej do zimy, im późniejsza jesień, ten kolor różowy nabierał jeszcze mocniejszej barwy, aż do purpurowej, aż do fioletowej. Ona wtedy wygląda bardzo, bardzo dekoracyjnie, ale ja miałam tą odmianę właśnie o żółtych liściach i ona u mnie po prostu zamierała. I zastanawiałam się, dlaczego. I później poczytałam o tej trawie i muszę przyznać, że ona jest bardzo wymagająca. Ona nie lubi zamakania, nie lubi nadmiernej wilgotności, nie lubi za dużej suszy znowu. Po prostu trudno było utrzymać jej stałą wilgotność. Oczywiście posadziłam ją na słońcu. Może to też był mój błąd, bo ona lepiej czuje się w takim półcieniu. Między hostami, między tawułkami, między brunnerami. A ja posadziłam ją na słońcu, no i ona po prostu ewidentnie się męczyła. Także Hakonechloa, japońska trawa kaskadowa, u nas się nie udała w ogrodzie. Miałyśmy też kostrzewę siną.
Tak.
miałyśmy ją i nawet miałyśmy ją w donicach, bo ona jest tak niska, dorasta bez kwitnienia, chyba nawet nie dorasta do 20 cm, ale ma właśnie takie fajne źdźbła w kolorze takim szaro-niebieskim. Kiedy kwitnie, jest wyższa, wypuszcza takie niepozorne kłosy. Nadaje się świetnie do donic, fajnie wygląda.
Taka jeżykowa.
Tak, taki po prostu siwo-niebieski jeżyk. Ale u nas ona chyba w pewnym momencie miała za mokro któregoś roku po roztopach. Pamiętasz? Ona po prostu nam wygniła. Miała albo za mały drenaż, albo była za głęboko posadzona. Nie wiem, bo to było chyba już z 15 lat temu. I w zasadzie dlaczego jej do tej pory nie mamy z powrotem w ogrodzie?
Możemy ją nabyć, ale nie można mieć wszystkiego.
Chyba ją musimy nabyć, bo ona jest, mimo że kwitnie tak troszkę niepozornie, może dla niektórych zbyt słabo, to mi się podobało, jak ona takie jeżyki siwo-niebieskie wypuszczały, takie prawie białe, cieniuteńkie łodyżki z takimi małymi, nie wiem jak to nazwać.
No takie wachlarzyki małe.
Tak. No takie niepozorne, no, ale wyglądały fajnie. Wyglądały fajnie. No i co jeszcze? Ja pamiętam, że bardzo kiedyś chciałam kupić sobie niedźwiedzie futro, tak? Jest to taka trawa bardzo niska, kująca.
Taka raczej okrywowa trawka.
Tak, może spełniać taką rolę.
I można ją sadzić jedną obok drugiej, można ją sadzić w odstępach. Jest zawsze...
Ale i tak może się zrosnąć w zielony dywan.
Może. Biegiem czasu na pewno tak.
To jest w ogóle kostrzewa miotlasta, bo tego nie powiedziałyśmy. Kostrzewa miotlasta, niedźwiedzie futro, czy niedźwiedzia kostrzewa, różnie jest nazywana. I ona tworzy takie poduchy zielone. Jej zaletą jest kolor, taki żywo-zielony, taka soczysta, naprawdę soczysta zieleń. Nie sadzi się jej dla kwitnienia, bo ona ma bardzo niepozorne kwitnienie i w zasadzie ze względów estetycznych to natychmiast się chyba powinno wycinać te jej niepozorne kwiatostany, żeby nie szpeciły tej pięknej zieleni, bo to jest naprawdę takie zjawisko cudownej, soczystej zieleni. Jak ją posadzimy odpowiednio gęsto, to ona może się połączyć, albo możemy ją sadzić w takich odstępach, żeby się nie łączyły ze sobą te egzemplarze i wtedy tworzy takie zgrabne, zieleniutkie poduchy.
Poduszeczki.
Tak.
Albo i poduchy.
No, ją się dzieli też bez problemu. W zasadzie nie wiem, co się stało z nią u nas. Jakiś czas była. Jaką jeszcze miałyśmy trawę u nas w ogrodzie?
No, ja już...
Ponytails.
Aha, jeszcze jedna.
Tak? Pamiętasz ją? Jak ona rosła przy schodach w połączeniu z żurawkami?
Pamiętam ją.
To była ostnica Ponytails. Jak dla mnie bardzo fajna trawka. Bezproblemowa. Łatwa do podziału i łatwa w pielęgnacji. Nie trzeba używać żadnych dramatycznych narzędzi, żeby ją podzielić. Nie tak jak w przypadku Miscantha giganteusa. Wystarczą w zasadzie ręce. Wykopać ją małą łopatką i rozdzielić za pomocą dłoni. Ma bardzo cieniutkie, takie iglaste, długie źdźbła. I jak kwitnie, to... nie wiem jak to powiedzieć. Robi się o wiele bielsza. Jaśniejsza, taka włosowata, jest takie wrażenie, jakby te jej źdźbła na końcu się porozdzielały
i takie włosy.
Takie ma wrażenie i długie ma te źdźbła, przez co jak wieje wiatr, to pięknie faluje. nie jest kująca, jest bardzo miła w dotyku. Pamiętam, że jak ona tam rosła u nas przy wejściu do domu przy schodach, to często siedziałam na schodach i ją głaskałam. No i się nie da nie głaskać. I miałyśmy ją długo. Pamiętam, że nam się wysiewała łatwo. Miała swoje dzieci dookoła siebie, takie po dwa źdźbła jak szpileczki. Później ją chyba nasz pies zakopał żywcem, czego nie zauważyłyśmy. No tych siewek nie objęłam jakąś tam opieką i one mi przepadły, a tą główną roślinę no to pies zakopał. No i później już nie wyglądała tak super, jakoś na drugi rok nie odbiła, taka była zniekształcona i pamiętam, że ją wykopałam, ale parę dni temu robiłam zakupy nasion, bylin i u tego samego sprzedawcy, u którego kupowałam nasiona bylin, kupiłam również dwa komplety nasion Ponytails, więc będziemy wysiewać nią i będziemy ją mieć na nowo.
Na nowo, tak.
Na nowo. I teraz posadzę ją być może w naszym kółku bukszpanowym, tam gdzie pies, to jest jedyne miejsce w ogrodzie, gdzie pies nie wchodzi, nie przeskakuje tego żywopłociku i tam nie buszuje w środku. I może gdybym ją tam wysięła, to miałaby szansę zaistnieć na dłużej w naszym ogrodzie.
Spróbujemy.
Spróbujemy. A jeszcze powiedzmy o tym miskancie, bo nie dokończyłyśmy, bo mówię właśnie o tym, że trawy się dzieli niektóre rękami, niektóre szpadlem, niektóre wystarczą im małe opadki do podziału. Natomiast nie powiedziałyśmy w końcu, jak podzielić miskanta giganteusa, bo jest to popularna trawa i wielu osobom pewnie się przyda taka porada, jak to podzielić. I opowiemy jeszcze, jak podzieliłyśmy nasze gracilimusy przy tarasie. Więc giganteusa, ja opowiem, jak dzielimy giganteusa, a ty opowiesz, jak dzieliłyśmy gracilimusy.
Mhm, dobrze, proszę.
Więc giganteusa dzielimy niestety przy użyciu siekiery.
I szpadla. Ostrego.
No nie wiem, czy szpadel...
No ale trzeba odkopać, żeby odkryć.
No to tak, to wiadomo, że trzeba odkopać trawę do jakoś tak dookoła. Wyjąć, w życiu jej nie wyjmiemy, jeżeli mamy do czynienia z wielkim egzemplarzem, ale trzeba ujmować po obwodzie sadzonki i używać właśnie bardzo ostrej siekiery lub myślę, że może się sprawdzić piłka również ręczna, bardzo ostra. Bo w przypadku gracilimusa, ale to już ty opowiedz, jak to było.
No, gracilimusa to wykopaliśmy całą tak. Karpę na wierzch. Próbowałam obtrzepać ziemi tyle, ile się dało obtrzepać i przynajmniej kawałek odciąć szpadlem. Nie dało się. Było to tak twarde, jak najtwardsze drzewo.
Pamiętam, że to nie szło.
Dlatego... przyniosłam taką ręczną piłkę do cięcia drzewa i tą piłką dopiero rozcinałam tą karpę, te korzenie, najpierw na pół, później jeszcze na pół, jak było za dużo, to jeszcze na pół.
No ale pamiętam, że to było dwa dni.
Tak.
Miałyśmy chyba z 15 sztuk.
Było ich 15 sztuk. To było dwa dni roboty.
Z 15 zrobiło się chyba z 45, jak nie więcej.
Także jeżeli ktoś ma do podziału, to niech dzieli jak najwcześniej. Bo być może słaba kobieta sobie z tym nie poradzi.
My nie jesteśmy słabymi kobietami.
Nie jesteśmy słabymi kobietami, ale wiem, że u mojej drugiej córki to zięć się z tym siłował bardzo mocno, aby podzielić
trawy. No, a my dałyśmy radę same, no to widzisz. Jesteśmy silne kobiety.
Także jeżeli ktoś chce sobie rozdzielić te trawy, to rozdzielać, póki są mniejsze karpy.
Tak, ale żeby też nie za wcześnie, bo zbyt młodej rośliny nie można dzielić, bo można ją zniszczyć. Albo odskubiesz jakiś tam jeden pęd, który ci się odłamie bez korzenia. Albo odskubiesz nawet z korzeniem, ale to będzie miało zaledwie dwa źdźbła. No, wsadzisz to w ziemię. nie przetrwa zimy, albo ktoś zapomni podlać, nie przetrwa suszy, albo będzie zbyt słabe, po prostu się nie będzie rozrastać. Więc ja jestem za tym i tak dzieliłam moje gracillimusy. I jednej pani, której ofiarowałam trochę moich gracillimusów, ostatnio przysłała mi wiadomość, że robią furorę w jej ogrodzie przy nowym domu. Nasadziła sobie ich dużo, mówi, że już je nawet podzieliła, gdzie dostała je w tamtym roku, że w tym roku już je dzieliła, bo dostała duże sadzonki i napisała mi, że wszyscy, co do niej przyjeżdżają, to tylko słyszy ochy i achy, że takie robi wrażenie ta trawa. Ja jestem za tym, żeby jednak mieć porządne te sadzonki, żeby jakiś efekt był najdłużej na następny rok, a nie...
Ale dwuletnią sadzonkę można śmiało rozdzielić na pół.
Zależy, jaką masz.
A no tak, jak się kupi trzy źdźbła, tak, no to...
W doniczce P9 trawkę malutką, no, ja mówię, no to o takich, nic z nią nie zrobisz.
Mówię o takich tak zwanych darowanych trawach.
No to tak.
To
tak.
Wtedy one są już albo w szkółce, karpie duże.
W szkółce kupione w takich dwulitrowych doniczkach to jak najbardziej można już podzielić. Czy byliny, czy trawy. I najlepszym okresem, w zasadzie jedynym na dzielenie traw, jest właśnie wiosna. I tutaj trzeba uważać, żeby...
Nie za wcześnie.
Nie za wcześnie. Trawy puszczają późno, bo część osób nie może się zawsze doczekać i się zastanawia, czy ich trawy przeżyły, czy nie przeżyły zimy, że coś nie wypuszczają. Trawy puszczają późno. Potrafią puszczać w zależności od pogody nawet na początku kwietnia.
I później też.
No, tak.
Dlatego dzielimy trawy wtedy, kiedy widać, że one są żywe,
tak,
że są zielone, wypuszczone już nowe pędy.
Pędy, tak. Że już wypuszczają, no, wtedy podzielić. Nie można ich też podzielić zbyt późno, żeby nie uszkodzić tych nowych liści, no bo one już zostają na cały sezon. Więc tak jak z hostami. Jak podzielisz zbyt późno, uszkodzisz te kły, które wychodzą z ziemi przy rozkopywaniu, no to już zostają uszkodzone na cały sezon.
Czy to już wszystkie trawy, czy jeszcze nie?
Trawy wszystkie.
To teraz powiemy...
Powiedzmy jeszcze o podlewaniu. Bo nie powiedziałyśmy jeszcze o podlewaniu. Trawy, w zależności od gatunku, jedne lubią więcej, drugie mniej. Zawsze jak zanim posadzimy, sprawdźmy, jakie wymagania ma dana trawa. Jak kupujemy w dobrych centrach ogrodniczych, to one mają zawsze naklejki na doniczkach i tam jest napisane zawsze, czy sadzić trawę do cienia, do półcienia, do słońca, czy wymaga dużo miejsca, czy nie rozrasta się i wystarczy jej małe miejsce na rabacie, czy wymaga podlewania, nawożenia. Generalnie trawy w większości radzą sobie dobrze, jak nie ma opadów. My naszych gracillimusów, zebrinusów, giganteusów, rotsilberów i innych nie podlewamy przecież w sezonie. Radzą sobie w zasadzie korzystając tylko z deszczu.
Ale podlewając inne rośliny, które rosną obok, na pewno sobie trochę też pobierają.
Tak, ale mówię o tym, że nie biegamy do nich z wężem czy nie, z konewką ekstra, żeby je podlać. Osiągają normalne wysokości bez jakiejś szczególnej opieki w sezonie. Nie podsypujemy je też nawozem. Wiem, że jeśli ktoś ma słabą glebę, to nawozi swoje trawy. Są ludzie, którzy chcą, żeby szybko się rozrastały, chcą je szybko podzielić, namnożyć, więc nawożą wieloskładnikowymi nawozami i podlewają. No i to powoduje, że też te trawy potrafią wystrzelić w górę bardzo szybko, dużo szybciej niż takie, które mają naturalne warunki w ogrodzie. Ja pamiętam, jak w tamtym roku pojechaliśmy do letniska i był początek sierpnia i zastałam mojego gracillimusa, który był tam wsadzony rok wcześniej, no ale przecież rok wcześniej to już zdążył się zakorzenić, przyjąć na nowym miejscu, rozpoczął wzrost i później była taka straszna susza i zatrzymało go, nas tam nie było, nie miał go kto podlać i zatrzymało go dosłownie na wysokości kolan. Ja pamiętam, że przyjechaliśmy i zastanawiałam się, co mu się stało, bo wydawało mi się, że woda ze stawu, bo ja go posadziłam przy brzegu stawu, że woda ze stawu będzie mu tam podsiąkać pod korzenie i że będzie mu tam świetnie. I pamiętam, że kiedy podeszłam do niego, to się złapałam za głowę, bo ziemia była aż popękana. Były szczeliny takie, że można było palec włożyć. I nie dość, że tam jest gleba niezbyt dobra, to jeszcze dopadła go ta susza. I pierwsze co, jak weszłam do domu, nalałam wiadro wody w łazience, wyniosłam do ogrodu, bo jeszcze wtedy nawet wąż był niepodłączony, i wlałam mu całe wiadro wody. I tak go podlewałam przez tydzień, jak tam byliśmy. Co dwa dni były bardzo duże upały. Co dwa dni wlewałam mu wiadro wody. Wiem, że to jest dużo. Ale to była już taka sadzonka, która miała w obwodzie chyba 40 centymetrów, bo ja go takiego sporego już zawiozłam. Tak. I wiecie, co się stało? Po przyjeździe w następnym miesiącu okazało się, że mój gracilimus ruszył z kolan i wyrósł do normalnego rozmiaru i nawet udało mu się zakwitnąć. Miał kilka kwiatostanów później na jesieni tego samego roku. Więc woda jest potrzebna trawom, zwłaszcza kiedy jest susza, zwłaszcza kiedy są świeżo wsadzone. W tym samym roku no to już bezwzględnie. Ale rok wcześniej, jeśli są wsadzone, no to też nie zaszkodzi. Natomiast tak, żebym biegała i podlewała wszystkie moje trawy ozdobne, to nie. Jeśli chodzi o nawożenie, trawy można nawozić nawozami wieloskładnikowymi. Ja nie nawożę moich traw, ponieważ wzięło się to z tego, że na początku się bałam, kiedy nie miałam jeszcze doświadczenia z trawami, bałam się, że one nagle oszaleją, że zaczną mi się rozrastać jeszcze szybciej i że po prostu będzie mi je trudno opanować, że będę je musiała dużo szybciej dzielić, a my mamy zasobną glebę. No jeśli ktoś ma oczywiście jakiś ił czy inną nieurodzajną, jakąś piaszczystą, no to są dwa wyjścia. Albo posadzić trawy, które naturalnie rosną na wydmach i wtedy one bardziej tolerują takie stanowiska, albo podlewać. Jeśli chodzi o zimowanie, to może ty powiedz, jak zabezpieczasz nasze gracilimusy i inne miskanty, bo co roku to tobie przypada ten zaszczyt. Jak zabezpieczasz je, żeby nie przemarzały i nie wygniwały od środka?
Więc ja robię to w ten sposób, żeby śnieg nie dostał się do środka, to ja sobie je podnoszę wszystkie liście do góry i wiążę powyżej połowy
wysokości.
Na wysokości powyżej połowy, tak żeby dolna część była zebrana w taki jak gdyby kopczyk. Ho, ho. I tam się do środka już woda nie dostaje. Może do tego posłużyć zwykły sznurek. Może do tego posłużyć, żeby to było ładnie dekoracyjne, na przykład takie paski z juty zawiązane w kokardy. Ja to u siebie tak zaplatam, zawiążę w kokardę, a jeszcze czasem coś tam wtyknę, jakiegoś z hortensji, ozdobnego, tak? Kwiatka.
Ale
z hortensji.
Ale zaplatasz przecież te warkocze.
Natomiast w tych wysokich miskantach zaplatam warkocze. Od samego dołu liście w warkocz coraz
dobierany.
Wyżej, coraz wyżej.
Warkocz dobierany. Ja nie umiem warkocz tego robić.
Coraz wyżej i zaplatam powyżej wysokości, żeby wszystkie liście tak po prostu stały do góry i wtedy wiatr nie kołysze tym i woda się tam nie dostanie do środka. Oprócz tego jest to taki no, dekoracyjny też efekt, no bo ten warkoczyk zielony, upleciony wcześniej, a później zżółknie to i cały czas to się trzyma przez calusieńką zimę, taki ładny warkocz, a trawa zebrana jest u góry w tak zwanego chochoła.
No i to bardzo łatwo jest później przyciąć trawę.
Tak, później
wiosną. Później. Ale powiedz jeszcze, co robisz, kiedy jest taka wietrzna pogoda w zimie i żeby nie zbierać po całym ogrodzie jakichś suchych liści, które tańczą dosłownie po całym ogrodzie w wietrzną pogodę.
Wtedy biorę sobie sekator albo nożyczki, w zależności od tego, jak dużo jest tej trawy, i ucinam najwyższe liście,
które
wiatr wyłamuje i rozsypuje. Ucinam je po prostu, wynoszę na kompost, a pozostała część zostaje w dalszym ciągu zapleciona.
No i uważać tutaj trzeba, żeby nie uciąć zbyt nisko.
Tylko
żeby nie przecinać
liście.
Rurkowatych łodyg, bo wtedy opady wnikną do łodyg i tam już zostaną w środku i trawa będzie wygniwać. Czyli ścinamy same liście, które górne. I tak wiatr by urwał i rozrzucał po całym ogrodzie. Bo jeśli mamy dużo tych traw, to rzeczywiście w drugiej połowie zimy potrafi być tego sporo. Pamiętasz jak u nas, ile miałyśmy do zbierania wiosną?
Gdyby nie były te trawy związane,
tak.
To już późna jesień, te wiatry takie szalejące, bardzo wczesna wiosna, też są bardzo silne wiatry, to rozniosłyby tą trawę po calusieńkim podwórku, po calusieńkim ogrodzie, ponieważ te liście się odłamują i fruwają wszędzie.
No tak.
To tak robimy u siebie.
No to teraz powiedzmy o wiosennej pielęgnacji traw, że są odmiany, te niskie, którym nie ścinamy żadnych części nadziemnych. Mam tutaj na myśli tużyce, ptasie łapki, kostrze wesiną. Zdarzało się też, że tej imperaty cylindrycznej Red Baron nie wycinałyśmy, poza jakimiś tam połamanymi liśćmi, ale jej nie wycinałyśmy.
Nie.
Jak była jeszcze łagodna zima, no to już w ogóle nie. Natomiast trawy średniej wysokości i trawy wysokie, czyli rozplenice japońskie, miskanty chińskie, wycinamy na wiosnę powyżej 10 cm nad ziemią.
Wtedy, kiedy pojawiają się pierwsze zielone takie listki.
Tak, wycinamy je zupełnie
i
czekamy na nowy przyrost.
Natomiast te niskie trawki, one wychodzą bardzo wcześnie, z nich zielone młode, a obmarznięte stare, ubiegłoroczne liście albo przyciśnięte przez śnieg są takie brunatne, brązowe, więc bardzo łatwo wyciągają
ręcznie.
Tak. Jest to tak zwane wyczesywanie czy wyskubywanie i wystarczy tylko takie właśnie wyskubywanie i wyrastają młodziutkie, zielone trawki.
Jak tego mamy dużo tych traw, no to jest to czasochłonne i pracochłonne zajęcie, ale warto to zrobić, tak jak z żurawkami. Jak tego nie oczyścimy po zimie, to nawet jak te rośliny wypuszczą młode przyrosty tegoroczne, to na tle tych starych, no niestety, ale nie będzie to wszystko wyglądało elegancko, a przecież po to sadzimy trawy ozdobne. Mówimy o trawach ozdobnych, one muszą być ozdobne w naszym ogrodzie. Jeśli nie usuniemy starych liści, to nawet jak wyjdą nowe, nie będzie to fajnie wyglądało. Dlatego warto poświęcić parę chwil i wyskubać.
I wszystkie suche usunąć.
Tak. Tak.
No to...
To chyba wszystko.
To chyba wszystko.
O naszych trawach, które mamy i których już nie mamy. Oczywiście gatunków, odmian traw jest bardzo, bardzo dużo. Każdy może wybrać dla siebie odpowiednie odmiany, gatunki, w zależności od tego, czy chce mieć wysokie, czy średnie, czy niskie, czy ma ochotę ścinać je na wiosnę, czy tylko je wyskubywać, czy ma ochotę sadzić swoje trawy na obwódkach, czyli trzeba szukać odmian niższych, czy ma ochotę posadzić je w głębi większej rabaty, czyli wtedy szukamy średnich, czy ma ochotę na wysokie trawy, żeby się zasłonić, bo trawy świetnie zasłaniają, odgradzają, powodują, że na przykład jak sobie obsadzimy taras, to mamy takie poczucie intymności, czy chcemy się odgrodzić od sąsiadów.
Oprócz tego są jeszcze takie miejsca, które chcemy zakryć.
Dokładnie, trawy są bardzo dobre do ukrywania. No u nas ten miskant ukrywa nasze sznurki z praniem, bo niekoniecznie chciałyśmy, bo my mamy działkę długą, a wąską i nie chciałyśmy, żeby od wejścia w ogrodzie, bo my mamy taki otwarty plan, chciałyśmy, żeby było widać cały ogród od razu, więc nie chciałyśmy, żeby od razu było widać nasze sznurki, mimo że to jest bokiem, ale wiadomo, że jak wisi pranie, to a wisi całe lato, i całą jesień, i całą wiosnę, i nawet w zimie, więc żeby to się nie rzucało w oczy od razu po wejściu do ogrodu. Ale przecież niektórzy ludzie mają również domowe oczyszczalnie ścieków. Lub jakieś szamba, jakieś studnie, jakieś brzydkie mury. Na przykład sąsiada, gdzie sąsiad nic z tym murem nie robi, a ktoś nie może też zrobić, bo to nie jego mur. No i trzeba na to patrzeć.
Czy ogrodzenie.
Dokładnie. Więc trawy jak najbardziej są to rośliny, które możemy traktować też jako takie funkcyjne. Trawy świetnie też nadają się do pojemników. Jeśli mamy małe pojemniki, sadzimy oczywiście te niższe, te średnie. Jeśli mamy duże donice, takie jak my kiedyś miałyśmy, to śmiało miskanty można sadzić. Przecież te wszystkie tak modne tarasy na dachach są obsadzone teraz bardzo często wysokimi trawami w bardzo dużych pojemnikach i one sobie świetnie radzą. Wystarczy tylko, co w zasadzie kluczowe, zabezpieczyć dobrze na zimę taką donicę z trawą. Nie ścinać jej przed zimą, ściąć ją na wiosnę, a donicę przed nastaniem mrozów opatulić, w zależności od tego oczywiście, czy mamy miejsce zadaszone, czy mamy miejsce osłonięte od wiatru, no to bardziej lub mniej. Czasem wystarczy opatulić tylko donicę jakąś grubą włókniną. Czasem trzeba użyć styropianu, czy jakiejś maty słomianej na zimę.
A trawę związać.
Trawę związać i bardzo ważne, żeby taką donicę odizolować od dołu. Bo niezależnie od tego, co jest na podłodze, no może jeśli jest drewno na tarasie, na podłodze, to nie. Ale jeśli mamy jakieś płytki, kostkę brukową, czy jakiś beton, to niestety, ale to zimno będzie roślina ciągnęła od dołu, będzie je czuła i wtedy taką donicę trzeba postawić na kawałku styropianu. Ten styropian zapewni izolację od tego zimna i to, że nasza trawa przetrwa do wiosny. To jest kluczowe. To wszystko, co przygotowałyśmy dla Was o trawach ozdobnych. Szukajcie w centrach handlowych, wymieniajcie się, dzielcie swoje trawy, sadźcie, używajcie ich wszędzie, gdzie tylko się da. Pielęgnujcie i cieszcie się nimi.
Cieszcie się nimi.
Tak.